Jeśli Ukraina straci choćby centymetr swojego terytorium, będzie to potężny cios nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale i dla całego Zachodu. To Rosja zrujnowała Ukrainę i to Rosja musi za to zapłacić. Apeluję do całego świata o to, by cały czas kierować pomoc militarną do Ukrainy, powiedział wczoraj polski prezydent w ukraińskim parlamencie. Czas podpisać nowe, dobrosąsiedzkie porozumienie, podsumował Andrzej Duda. Co miał na myśli? Co wynikło z wczorajszego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy? O tym już za chwilę porozmawiamy z doradcą prezydenta RP, Janem Krzysztofem Ardanowskim. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 23 dzień maja. Zaczynamy nowy tydzień, a z nami gość specjalny Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam.
Ze mną w studio pastor Paweł Łochojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Również witam bardzo serdecznie ciebie, pana ministra i naszych szacownych widzów. Poniedziałek, ale my zaczynamy z uśmiechem.
Także zachęcam was do udziału w naszym programie. Piszcie pytania i komentarze już teraz w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. A my dzisiaj jesteśmy w dobrych nastrojach, pełni nadziei. Będziemy na gorąco omawiać wczorajsze przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w ukraińskim parlamencie, który jako pierwszy zagraniczny przywódca przemawiał tam od momentu wybuchu wojny. Pokażmy początek jego wystąpienia.
І до слова запрошую президента Республіки Польща Анджея Дуду. Польща ніколи не залишить Україну саме. Момент дієвий справа. Że Ukraina i Polska mają niesamowitą polityczną szansę jako dwa blisko spokrewnione narody tej samej części Europy. Nie wolno nam tej szansy zmarnować. To swoisty paradoks, że tak wielkie zło, które wyrządzają na Ukrainie najeźdźcy, wyzwoliło z drugiej strony tak wielkie dobro. Wierzę, że to dobro, te nawiązane przyjaźnie pomiędzy milionami Polaków i Ukraińców sprawią, że będziemy dobrymi sąsiadami już na zawsze. To wielka, dziejowa, historyczna szansa i wielki, dziejowy, historyczny przełom. Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę. Ja osobiście nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej w pełnym tego słowa znaczeniu. Bardzo zależy mi także na tym, aby Ukraina dołączyła do inicjatywy Trójmorza, zrzeszającej państwa naszego regionu członków Unii Europejskiej. Z Ukrainą inicjatywa ta z całą pewnością będzie znacznie silniejsza. Chcemy wspierać naszą niezależność energetyczną, a także wziąć aktywny udział w odbudowie waszej ojczyzny ze zniszczeń wojennych. Nadszedł dzisiaj czas, w moim głębokim przekonaniu, na nowy polsko-ukraiński traktat o dobrym sąsiedztwie. Na traktat, który uwzględni wszystko to, co razem zbudowaliśmy w naszych relacjach, choćby w ostatnich miesiącach. Obecna wojna pokazała też, jak bardzo niewystarczająca jest sieć połączeń drogowych, kolejowych, infrastrukturalnych łączących nasze państwa. Czas odrobić te zapóźnienia. Granica polsko-ukraińska ma łączyć, a nie dzielić. To powinien być w tej chwili nasz wielki cel.
To oczywiście tylko fragment tego bogatego, pełnego wielu wątków przemówienia Andrzeja Dudy wczoraj w ukraińskim parlamencie. No, jak widzimy, polski prezydent poruszył Ukraińców, ale myślę, że kiedy my tego słuchamy w Polsce, również czujemy dumę przemówienie pełne takiego ducha braterstwa, ale również bojowe. Pytanie do naszych szanownych gości. Co najbardziej was poruszyło w przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy? Jan Krzysztof Ardanowski.
Dla mnie ta wizyta jest czymś absolutnie ważnym, bo ona podkreśla, daje zapewnienie Ukraińcom, że nasza pomoc nie jest chwilowa, że nie wygasają gorące serca Polaków, że jesteśmy gotowi ponosić również pewne ciężary związane z opieką nad uciekinierami z Ukrainy. To przecież wszystko również i kosztuje. Ale to zapewnienie jest szalenie ważne, że my chcemy z Ukrainą budować dobre relacje. Prezydent wielokrotnie to podkreślał. Dobre relacje na przyszłość. Jest potrzebne może i formalne podpisanie porozumień po to, by te dwa kraje, które przecież miały skomplikowaną, trudną, złożoną historię, bardzo często historię konfliktów, wzajemnych żalów, mordów, które były dokonywane, że te kraje chcą z sobą budować dobrą przyszłość. I to ta pomoc nasza i daj Panie Boże wytrwanie Ukrainy, niepodległość Ukrainy nieokrojonej ze swojego terytorium, z tych terenów wschodnich, czy też odepchniętej od Morza Czarnego, może być korzystne dla obu krajów. Pan prezydent, tu zapewne jest jakiś zgrzyt z politykami z Europy Zachodniej, bardzo mocno podkreśla również integralność terytorialną Ukrainy, bo jeżeli teraz, tak jak prezydent Macron mówi, po to, żeby pozwolić Putinowi wyjść z twarzą, Europa, świat, wolny świat zgodziłby się na zmiany terytorialne Ukrainy, na zabranie części terytorium, przecież to jest otwarcie puszki z zarzutami, różnymi konfliktami, które toczą się przecież w Europie również, na świecie, kwestionowanych granic. To jest kwestia granic na Bałkanach, ale może komuś choremu przyjść do głowy również rewizja polskich granic zachodnich. Zapewne w Niemczech wielu by się ucieszyło, widząc poruszenie tematu, który już w Europie został, wydaje się, zamknięty, czyli nienaruszalności granic demokratycznych państw. Ja pasjonuję się historią, również historią relacji polsko-ukraińskich. Dla mnie to przemówienie w Wierchownej Radzie, znam tę salę, byłem w niej wielokrotnie, byłem członkiem polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej, teraz jestem członkiem delegacji parlamentów Polski, Ukrainy i Litwy do rozwiązywania wspólnych problemów. To jest również symboliczne przecięcie, mam nadzieję, obie strony to rozumieją, tych przez wieki narosłych konfliktów. One muszą być wyjaśniane, choćby rzeź wołyńska, ale również i zachowania ze strony Polaków i w zamierzchłej historii, ale również i akcja Wisła, również polityka przedwojenna. To są sprawy złożone, ale możemy wreszcie, wierząc w sukces Ukrainy, w obronę swojego terytorium, odbudowę tego państwa, możemy wreszcie budować nową przyszłość. Ukraińcy zresztą, oni nie ukrywają tego, potrzebują tego mitu założycielskiego, elementu budującego ich współczesną, nową, przyszłą tożsamość. I wygrana wojna z Rosją, ale również te tysiące, dziesiątki tysięcy zamordowanych, również tych obrońców walczących tak dzielnie, tak mężnie. Łzy cisną się do oczu, kiedy widzimy bohaterstwo Ukraińców. Czyli zarówno Niebiańska Sotnia z 14 roku, jak i te tysiące obrońców, którzy teraz dają swoje życie w obronie swojej ojczyzny. Zapewne memoriały, które powstaną, pomniki, cmentarze. To jest ta nowa tożsamość Ukrainy i już dawne żale, dawne pretensje w sposób naturalny trochę odpłyną w dal. Widzę również pewne gesty, których jeszcze przed wojną ze strony Ukrainy nie było. Ze strony ich odpowiednika polskiego IPN-u, ze strony władz Lwowa, choćby odsłonięcie Lwów na cmentarzu Orląt, to jest bardzo taki dobry i oczekiwany przez Polaków gest. Za tym pójdą, jestem o tym przekonany, również i ekshumacje na Wołyniu, upamiętnienie przez nas, przecież my nie chcemy pieniędzy od nich, my chcemy samemu mieć możliwość, żeby tych naszych bohaterów, tych stu paru dziesięciu tysięcy, tyle nam się szacuje, zresztą nie tylko na Wołyniu, żebyśmy chcieli ich upamiętnić, móc jechać tam, się pomodlić, zapalić światło. Jesteśmy na dobrej drodze, a jednocześnie prezydent również to mocno podkreślał, w rozwoju gospodarczym obu krajów współpraca jest nie tylko możliwa, ale obopólnie korzystna. Ja zajmuję się przede wszystkim tymi sprawami rolnymi. Wszyscy bali się Ukrainy, tego potężnego rolnictwa ukraińskiego, czarnoziemów. W tej chwili Ukraińcy są na kolanach, nie obsiali części pól, nie mają jak wywieźć zapasów zeszłorocznych. Rosjanie niszczą i centra logistyczne, i bazy paliwowe, zaminowują pola. Trwają walki, są ostrzeliwane ciągniki, jest kradzione zboże ukraińskie. No to takie bandyckie zachowanie kogoś, kto liczył, że przejmie zasoby Ukrainy stosunkowo bez wielkich strat i będzie tymi zasobami, również tymi rolnymi, tą żywnością, swoją politykę imperialną na świecie realizował. Związek Radziecki, czyli Rosja we wcześniejszym wydaniu, tak czyniła. Sami głodowali, ale kraje, które godziły się na pewien dyktat Moskwy, to czy Kuba, Angola, Mozambik, Somalia, Laos, nie wiem, tam inne kraje, jest ich sporo, dostawały pomoc, również pomoc żywnościową ze Związku Sowieckiego. Chcieli to powtórzyć z zasobami Ukrainy, a skoro Ukraina się broni i nie można tego było zabrać, no to polityka bandyty, spalenia wszystkiego, polityka spalonej ziemi, zniszczyć, my z tego nie skorzystamy i Ukraińcy też z tego nie skorzystają. Natomiast w przyszłości to nawet i w tym obszarze rolnym, gdzie się wydawało, że to będzie zawsze obszar konfliktowy rozwijającego się rolnictwa polskiego i tego wielkiego rolnictwa surowcowego, przede wszystkim rolnictwa Ukrainy. Nie, tu są możliwe absolutne, bardzo dobre zasady współpracy. To jest kwestia wspólnego przetwórstwa. Tanie surowce z Ukrainy mogą być w Polsce przetwarzane. Może powstawać pewna wartość dodana. My możemy wspólnie razem szukać rynków zbytu. Polacy mają dobre możliwości i spore osiągnięcia w szukaniu rynków zbytu na różnych kontynentach. Możemy czynić to również dla tej żywności Ukrainy. Możemy rozwijać te działy polskiego rolnictwa, które mogą wykorzystywać również surowce uprawiane na tych wielkich, żyznych polach Ukrainy. Dzieje się na naszych oczach coś szczególnego, coś wielkiego, coś pięknego. Zacieramy te demony historii, które nas poróżniły. Mało było takich momentów, kiedy współpracowaliśmy razem. Byli wielcy hetmani.
Pozwolę wejść w słowo,
wtedy byliśmy silni, wtedy byliśmy również przed murzem chrześcijaństwa. To jest wszystko do odtworzenia i ta wizyta prezydenta w Kijowie, tak ciepło przyjęta, te owacje, pokazuje, że i Ukraińcy nie traktują nas instrumentalnie, chcąc wykorzystać naszą pomoc, a potem się odwrócić. Głęboko w to wierzę.
Wspaniałe słowa, że jesteśmy świadkami czegoś wielkiego, czegoś, co przerasta też nasze nawet marzenia, można powiedzieć, o tym rejonie, o naszym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze wrócimy do tych obszarów współpracy, jakie teraz czekają Polskę i Ukrainę. Komentarz na gorąco, pastor Paweł Chojecki. Co ciebie osobiście najbardziej zaskoczyło, może też w przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy? Również mówi o tej idei Trójmorza. Ten wątek trwa od tygodni w narracji. Tutaj został on mocno podkreślony, ale to przed chwilą, o czym powiedział pan minister Ardanowski, że można to traktować, przemówienie, jako wyraz sprzeciwu.
No, jak nasi widzowie doskonale wiedzą, nie należę do jakichś wielkich zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy, ale dzisiaj po raz pierwszy na Twitterze, kiedy no, już we fragmentach doniesienia szły z Kijowa, napisałem po prostu brawo i tyle, nie? I tam może parę wykrzykników, nie? Także...
Przy okazji zachęcamy, żeby obserwować pastora Pawła Chojeckiego.
Coś rzeczywiście przełomowego, niezwykłego. Mam nadzieję, że to nie są tylko słowa. Gdyby tak było, no to byłaby kompromitacja wizerunku Polski, no bo to prezydent, najwyższy urząd Rzeczpospolitej, także tu mam nadzieję, że też pan minister, będąc bliżej głowy państwa, no, wyczuwa też te nastroje i potwierdza, że nie są to tylko jakieś przemówienia, czcze słowa, tylko ta zapowiedź traktatu. Przypominam, że tu z grupą pastorów polsko-ukraińskich, polskich i ukraińskich dokładnie, no, takie oświadczenie wydaliśmy właśnie wspierające ten kierunek polityki zagranicznej polskiej. To oświadczenie możecie sobie przeczytać też, wysłuchać. Jeśli chodzi o przemówienie, to chyba ważną rzeczą jest, tu pan minister już je dokładnie no, tu opisał, także co mogę dodać, dodałbym to, że prezydent Duda odwołał się do potencjału społecznego. To jest bardzo, myślę, jakby to powiedzieć, celna uwaga, że to nie rząd, to nie nawet prezydent w tych pierwszych dniach no, pokazali kierunek naszej polityki zagranicznej. To miliony, jak powiedział prezydent w Kijowie, miliony zwykłych Polaków przywitały te miliony Ukraińców uciekających przed Rosją.
Którzy nie są uchodźcami, ale gośćmi.
Tak, tak.
Według
prezydenta
Dudy.
Także to jest bardzo ważny ukłon prezydenta Dudy w stronę właśnie wszystkich Polaków, ze wszystkich opcji politycznych, bo tu przecież i liberałowie, socjaliści, konserwatyści, no różni pisowcy, peowcy, PSL-owcy, czy kto jeszcze tam. Tu barwy polityczne nie miały znaczenia. Statystyki pokazują, że to było około 70% Polaków. Nie? 70% Polaków czynnie się zaangażowało, a ponad 80, tam prawie 90 popierało w tych pierwszych dniach właśnie ten zdecydowany poryw serca. Także to jest, myślę, bardzo ważna część tego przemówienia. No i to na zawsze, na zawsze. Traktat na zawsze. Tu i pan minister wchodził w historię, że do tej pory tożsamość ukraińska była budowana na wojnie z Rzeczpospolitą, wojnie z Polską, Chmielnicki i tak dalej. To była, stamtąd mniej więcej czerpali. Rosja oczywiście skwapliwie podsycała to, a teraz nowe państwo ukraińskie będzie budowane na bazie bohaterstwa w wojnie z Rosją. To jest dla nas niesamowita, dziejowa okazja, żeby odbudować to, co pan minister mówił, kiedy razem byliśmy przed murzem cywilizacji, przed barbarią, Azją ze wschodu.
Panie ministrze, wiemy, że prezydenci Polski i Ukrainy odbyli również spotkanie jeden na jeden. Była również konferencja prasowa. Czy może pan zdradzić więcej szczegółów, jeśli chodzi o ten nowy traktat? Jak on będzie wyglądał między Polską a Ukrainą?
Jeszcze jedno zdanie do tego, o czym mówił pastor. Ukraińcy do wojny byli dość nieufni wobec Polaków. To te historyczne niesnaski gdzieś tam w nich były. To określenie polscy panowie czy polskie pany z niczego się nie wzięło. To przekonanie, że my ich staraliśmy się traktować gorzej, że byli potrzebni w Polsce do pracy najczęściej niżej opłacanej niż dla Polaków. Dlatego to otwarcie, jakiego się nie spodziewali, to przyjęcie ich, to może najbardziej do nich przemawia, przyjęcie pod nasz dach rodziny, które obcych ludzi przyjmują do swojego domu, do swojego mieszkania, do swojego stołu, dzielą się tym wszystkim, co mają. Często też przecież to nie są rodziny bardzo bogate. To na Ukraińcach zrobiło ogromne wrażenie. To jest ten ogromny kapitał społeczny i całkowicie popieram to, o czym pastor mówił. Ten kapitał społeczny nie może być zmarnowany. Politycy i pan prezydent i premier politycy i koalicji, i opozycji, nie mogą zmarnować tego ogromnego kapitału społecznego, który na naszych oczach został wybudowany. Rolą polityków jest również zarządzanie procesami historycznymi, podejmowanie działań trudnych, często związanych również z koniecznością wydatkowania środków, nakładów, inwestycji, bo obserwujemy, że ten cyniczny świat zachodni, nie chcę tego wszystkiego opowiadać, przecież to wiemy, w części to jest udawanie pomocy dla Ukrainy, często to jest jakaś złość, że ta Ukraina nie poddała się po kilku dniach, to jest chęć pomagania.
Mamy jakieś problemy. Proszę bardzo.
Prawdopodobnie koszty, nasze poświęcenie, i wyciągnąć wnioski z tej złej historii. Bo rzeczywiście, wtedy, kiedy hetman Konaszewicz, to Orda Otomańska, Orda głowy nie podnosiła i Moskwa gdzieś tam daleko siedziała cicho. Kiedy nas poróżniono, kiedy pojawił się Perejesław, ale również spowodowany głupotą ówczesnych elit Rzeczpospolitej, absolutną głupotą, chęcią wywyższenia narodu, tak jak wtedy rozumiano, polskiego i litewskiego, i poniżanie, nieuznanie jako równoprawnego narodu czy protoplastów Ukraińców, jakim byli Kozacy. To zaowocowało, że diabeł nie śpi, że oddanie przez Chmielnickiego w Pierejesławiu stało się jakimś krytycznym momentem, kiedy Rosja wyciągnęła również rękę. Potem przyszło jeszcze przez chwilę opamiętanie, umowa w Hadziaczu, potem powtórzona jeszcze pod Czudnowem, ale już było za późno, już Rosja tu zaczęła mieszać. Prezydenci, ja nie wiem, o czym osobiście rozmawiali, bo nie byłem w tej delegacji, mam inne obowiązki. Natomiast to są ludzie, którzy się również osobiście bardzo szanują. To jest też szalenie ważne, żeby w polityce były gesty przyjaźni, takiej szczerej rozmowy na ty. Znają się małżonki. Zeleński bardzo mocno podkreśla osobisty wkład Andrzeja Dudy, nie tylko jako polityka, ale przyjaciela, który zrobił znacznie więcej, niż Ukraina od niego oczekiwała, jeżdżąc po stolicach europejskich, budując koalicje, stawiając trudne, zresztą to samo i czyni premier Morawiecki, stawiając trudne moralne pytania politykom Europy Zachodniej. Może oni z tego powodu są tacy niezadowoleni i krzywo na Polskę patrzą, ponieważ w tym ciepełku, w tym udawaniu, że reagują na wojnę, na agresję rosyjską na Ukrainę, zostali potrząśnięci w jakiś taki sposób, ponieważ to właśnie Polska wskazywała, że to jest niemoralne, nieetyczne, że nie wystarczy tylko z troską pochylić głowę. Trzeba podjąć konkretne działania. Może to doprowadziło, oczywiście silna dominacja Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, trzeba to wszystko brać pod uwagę, ale może również i ten krzyk rozpaczy i te moralne zwrócenie uwagi i prezydentowi Niemiec, prezydentowi Francji, Austrii i tych innych krajów, które miały wątpliwości, jak tu reagować, sprawiło, że ruszyła pomoc dla Ukrainy, ta pomoc trwa, pomoc militarna, że Ukraina się broni i wszyscy wierzymy, modlimy się o to, że wytrwa i obroni swoją suwerenność. To dla Polski jest również absolutna racja stanu. Tam toczy się walka, śmiertelna walka, codzienna walka o przyszłe bezpieczeństwo Polski. To, co powiedział Lech Kaczyński w Tbilisi, na naszych oczach zaczęło się sprawdzać. Wyciąganie ręki przez Rosjan po kolejne kraje. Jeżeli upadnie Ukraina, to nie mam żadnych złudzeń. To w kolejnym ruchu za kilka lat, jak to imperium zła, jak kiedyś Reagan określił, się wzmocni, to będzie Polska, będą kraje nadbałtyckie, on się nie zatrzyma. Dlatego Ukraina walczy nie tylko o siebie, walczy również o wolność Polski, o wolność wolnego świata.
Panie ministrze, no cieszymy się bardzo, to jest wielkie święto, pełna zgoda, że tak powiem, myślami się wymieniamy. Zresztą już wystąpienie pana ministra na zjeździe ostatnim Idź pod prąd, no też bardzo nas uradowało i czekaliśmy właśnie na te już oficjalne gesty ze strony prezydenta. Cieszymy się, żeśmy tego doczekali, ale tutaj część naszych widzów, także komentatorów prawicowych, na przykład Aleksander Ścios, no, wyciągają dawniejsze wypowiedzi prezydenta, które nie były, że tak powiem, takie jednoznaczne w stosunku do potępienia Rosji, widzenia jej jako zagrożenie śmiertelne dla Polski, czy też takiego jasnego poparcia Ukrainy. Czy według pańskiej obserwacji, to już tak proszę o osobistą taką ocenę, jeśli oczywiście obowiązki panu na to pozwalają. Czy nastąpiła w prezydencie Dudzie jakaś taka przemiana, coś się wydarzyło, coś go poruszyło i teraz rzeczywiście no, te odważne, piękne słowa, gesty i wcześniejsze i ten z ostatnich właśnie godzin, czy to jest efekt jakiejś takiej przemiany, nie wiem, duchowej, politycznej, osobistej pana prezydenta, czy też jak to tłumaczyć?
Drogi pastorze, ja nie siedzę w głowie prezydenta, ale przecież to zaczadzenie, takie zastraszenie pozycją Rosji było powszechne w wielu krajach, w Polsce również. Przekonanie, że w tej części świata bez Rosji nie da rady nic zrobić. Ten strach przed siłą militarną Rosji, uważanej za imperium globalne obok Stanów i Chin. To przekonanie paraliżowało bardzo wielu polityków. Jednocześnie wielu naiwnych w Europie Zachodniej, my chyba tej naiwności nigdy nie mieliśmy, również i po 10 kwietnia 2010 roku, bo my Rosję znamy od wieków. 300 lat ostatniej historii to jest obrona Polski, polskiej niepodległości, polskiego prawa do samostanowienia, do wolności przed Rosją właśnie, nie przed nikim innym, przed Rosją. To, co się wydarzyło na Ukrainie, pokazało, że król jest nagi, że to jest w dużej mierze kolos, który sam o sobie budował tę wizję siły i potęgi. Owszem, uzależnił Europę Zachodnią, skorumpował polityków w wielu krajach. Zapewne w Polsce również też mamy i piątą kolumnę, i agenturę rosyjską zostawioną jeszcze po czasach sowieckich. To naiwnością byłoby twierdzenie, że tej agentury nie ma. Natomiast pan prezydent nigdy nie miał złudzeń co do Rosji. Jednocześnie, na ile znam prezydenta, znam od wielu lat jeszcze z czasów, kiedy pracowaliśmy wspólnie w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, nie miał złudzeń nigdy co do faktycznych intencji i zachowań ze strony Rosji. Ale głowie państwa też nie wypada krytykować bardzo ostro innych, iść pod prąd pewnych międzynarodowych tendencji. Teraz to już nie ma żadnego oglądania się na kurtuazję, nie ma żadnego analizowania, co wolno, co nie wolno. My pomagamy Ukrainie. Zapewne nigdy Rosja już ciepło do Polski się nie odniesie, traktuje nas jak śmiertelnego wroga. Wszystkich polityków, którzy wspierają Ukrainę, w pierwszym rzędzie zapewne również prezydenta Andrzeja Dudę, traktuje z absolutną wrogością, ale tu się buduje nowa przyszłość. Powtórzę to jeszcze raz, to jest nowa racja stanu. W związku z tym ja już nie chciałbym dzielić włosa na czworo, czy w kolejnych wstecz miesiącach, latach polscy politycy w taki czy inny sposób się wypowiadali. Również i sami Ukraińcy też często w sposób nie do końca czytelny określali swoje oczekiwania wobec Polski. Były też i działania dla Polski niekorzystne, handlowe, różnego rodzaju sankcje, utrudnienia choćby transportu kolejowego, problemy eksportu rolno-spożywczego do Unii Europejskiej, który również w dużej mierze Polakom komplikował sprawy. To wszystko idzie wyjaśnić. Ja jestem przekonany, że chociaż są takie głosy, że my zbyt mocno wspieramy Ukrainę, bo narażamy swoje interesy na jakąś stratę. Również uważam, że my musimy swoich interesów pilnować nie przeciwko Ukrainie, tylko my nie możemy w sensie gospodarczym upadać, nie możemy słabnąć, bo my potrzebujemy również środków na pomoc dla Ukrainy. Tak, czyli prowadzenie polskiej gospodarki, rozwoju tu u nas, również twarde rozmowy z Ukraińcami, pomagamy, ale pomagamy w sposób rozsądny, racjonalny, taki, który nie niszczy naszej gospodarki. Również jestem przekonany, chcę głęboko w to wierzyć, pewności nie mam, to jest oczywiste, ale może takie gesty jak wczorajszy w Werchownej Radzie pozwalają mieć większą nadzieję, że to Polska będzie partycypowała w odbudowie Ukrainy, tych zniszczonych osiedli mieszkaniowych, tych zniszczonych dróg, infrastruktury, która jest niezbędna, przemysłu ukraińskiego, hut, stalowni, również zakładów związanych z rolnictwem, baz paliwowych, centrów logistycznych, rozbudowy kiedyś, mam nadzieję, odzyskanych portów nad Morzem Czarnym. Liczymy na to, że właśnie ze względu na tę wielką pomoc i to wielkie serce, to wielkie poruszenie, to otwarcie ze strony Polaków, wspierane również bardzo mocno wydatkami budżetu, bo przecież to nie jest tak, że wszystko Polacy wzięli na siebie. Koszty już idą w kilkanaście miliardów do tej pory, a świat za bardzo nam pomagać nie chce. Ale to jest również dobra na przyszłość, można w cudzysłowie powiedzieć, inwestycja również w to, że Ukraińcy będą pamiętali o naszym poświęceniu i kiedy otrzymają może amerykańskie środki czy z innych krajów, które może w ten sposób będą chociaż chciały trochę swoje sumienie oczyścić czy usprawiedliwić, środki odbudowy, że w dużej mierze ta odbudowa będzie się odbywała przy pomocy polskich firm, polskiej gospodarki. Będzie to korzystne i dla Ukrainy, i dla Polski.
No tu jeszcze bym dodał dziedzinę, w której pan minister jest specjalistą, że polskie rolnictwo teraz być może będzie musiało na rok, dwa przejąć ten ciężar właśnie, można powiedzieć, bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Ukrainy, biorąc pod uwagę, że owszem, Ukraina ma ogromne zapasy zboża, Rosjanie starają się je niszczyć, rozkradać, ale część pól nie jest obsiana. Nie? Stąd ukraińskich, stąd tu właśnie polskie rolnictwo teraz staje przed poważną próbą. Ale wracając jeszcze do tego wątku głównego, jeśli mogę prosić pana ministra o przekazanie prezydentowi Dudzie, że w obecnym czasie to, co robi, ma pełne nasze poparcie, jeśli chodzi o środowisko Idź Pod Prąd, to jest środowisko wielowyznaniowe, różnorodne politycznie i też od polskich pastorów, którzy podpisali się pod tym apelem. Modlimy się, żeby rzeczywiście prezydent Duda sprostał temu dziejowemu, można powiedzieć, tej dziejowej szansie, którą wszyscy widzimy, że to jest coś niezwykłego od kilkuset lat. Niech Bóg mu pomoże rzeczywiście doprowadzić do dobrego końca to wspaniałe zamierzenie nowego traktatu, który mamy nadzieję, że później rozszerzy się na całe Trójmorze, tak jak to drzewiej bywało.
Drogi pastorze, przekażę panu prezydentowi, będę go widział w piątek, więc serdecznie pozdrowię i przekażę również to zapewnienie o modlitwie, ale myślę, że my wszyscy, środowiska również z panem związane z Idź Pod Prąd, my musimy również budować pewną pozytywną narrację, pewnego rodzaju otulinę dla tych decyzji, które są podejmowane, które będą wymagały również i analiz ekonomicznych, będą wymagały przekonania społeczeństwa, że warto współpracować z Ukrainą, warto związać się z nią nie na chwilę do czasu zakończenia wojny, tylko ten sojusz, to odbudowane zaufanie przez wieki nadszarpnięte może być korzystne na pokolenia, na dziesiątki, daj Panie Boże, na setki lat. Bo w Polsce już się pojawiają głosy, zresztą wszyscy je widzimy, głosy krytykujące tę pomoc, że ona jest nadmierna, przychodzi zmęczenie, przychodzi niezadowolenie z pogarszania się jakości życia nas Polaków. Te porywy serca już czasami wygasają. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy, ludzie idei, ludzie wiary, budowali przekonanie w każdym Polaku, że to jest i odruch humanitarny, tak jak chrześcijanie powinni postępować, ale również jest to bardzo ważne dla Polski nawiązanie tych dobrych relacji gospodarczych i politycznych z Ukrainą. Wtedy ci, którzy czasami z głupoty, czasami z ruskiego podjuszczenia, czasami z niechęci do Ukrainy, są przecież rachunki krzywd, które nie zostały zatarte, ale Ukraińcy również i te najbardziej bolesne sprawy będą w przyjaźni, w prawdzie z Polakami rozwiązywali. Nie można tego wymagać w tej chwili, w czasie wojny. To jest oczywiste. Ja mam również i radykalnych przyjaciół, którzy mówią tak, niech tu na kolanach przeproszą nas za rzeź na Wołyniu, to wtedy dopiero im pomożemy. Kiedyś i przybędzie czas na przeprosiny, na wyjaśnienie tych wszystkich żalów, które przez wieki były, ale tego się nie robi w tym momencie. To byłoby nielogiczne, to byłoby niszczeniem wielkiej szansy, jaka jest i przed Ukraińcami, i przed nami. Trzeba się modlić i o prezydenta Dudę, o mądrość tych wszystkich, którzy Polską kierują, i o pewne wielkie serce i mądrość całego naszego narodu, całego społeczeństwa, żebyśmy wytrwali tę próbę dziejową i wyszli zwycięsko, i wtedy nawiązanie do tych największych, najwspanialszych wspólnych sukcesów, kiedy Polska z wspierającymi wtedy kozakami rzeczywiście była potężnym krajem, tym przedmurzem cywilizacji zachodniej przeciwko tej, potwierdzam absolutnie, azjatyckiej dziczy, azjatyckiej, mongolskiej barbarii.
No tak też rozumiemy tę chwilę, stąd i ten mój apel czy słowa do prezydenta Dudy, bo myślę, że jesteśmy w tak dziejowym, ważnym momencie dla Polski, że wszystkie inne, wszystkie stare jakieś tam krzywdy, niesnaski, niezgody powinny odejść na bok, żeby zjednoczyć się przy tym głównym celu, bo to jest być albo nie być Polski i Ukrainy. Jeśli tak. Rosja zatriumfuje na Ukrainie, to zatriumfuje później niestety nad Wisłą. To jest, jeśli ktoś tego nie rozumie, no to w ogóle do polityki nie powinien się mieszać. Także tu amen, jednoznacznie się podpisujemy i to nie tylko, można powiedzieć, ja czy pastorzy, którzy poparli tę deklarację, ale tak jak powiedziałem, mamy wśród naszych widzów ludzi z różnych przekonań, na przykład duchowny buddyjski, z którym tu żywą dosyć korespondencję prowadzę właśnie w sprawach politycznych, pięknie to ujął, że tak, na Wołyniu przelano, wiadomo, że to zrobili zbrodniarze właśnie ze strony ukraińskiej, przelano wiele niewinnej polskiej krwi. Wiemy, tego, można powiedzieć, to, co się dzieje, nie przekreśli, nie cofniemy historii i tak dalej. Ale ten lama buddyjski powiedział tak, ale czy dzisiaj to morze ukraińskiej krwi, które jest przelewane za Polskę, jeśli już ktoś chce tak krew za krew wyrównywać, czy to morze ukraińskiej krwi i cierpienia, nie będę tu, znamy wszyscy jakiego, gwałcone nawet roczne dzieci, to robią żołdacy Moskale, żołdacy Putina. Czy to w polskich sercach nie powinno dać tego jasnego przesłania? Dość tych rachunków krwi. One są wyrównane dziś. Nie rozpamiętujmy tej przeszłości, nie każmy, ty przeproś za to, ty za to i tak dalej. To przecież nie my Polacy krzywdziliśmy kiedyś Ukraińców dawnych w XVII czy którymś wieku, to nie dzisiejsi Ukraińcy mordowali na Wołyniu. Ta historia dzisiaj się zamyka. I bardzo się cieszę z tych słów, z tych uścisków, z tej demonstracji przyjaźni i chęci zawarcia właśnie nowego, pokojowego traktatu, który będzie wzorem dla tej części świata i nawiązaniem do naszych polskich i ukraińskich chlubnych historii.
Piękne słowa i wydaje mi się, że wszyscy ludzie, również Lama, którego pastor wspomina, ludzie sumienia, ludzie wiary, ludzie zawierzenia, w ten sposób powinni również widzieć wielką szansę, jaka się otwiera i przed Polakami, i przed Rosjanami. Oczywiście na naszych oczach również ten, kto umie to odczytywać, znaki czasu, upada po raz kolejny mit i założycielski Rosji i III Rzymu i tej szczególnej roli prawosławia moskiewskiego, również tego prawa przypisywanego sobie w ramach panslawizmu do tego, że wszyscy mają być pod berłem tego jednego cara moskiewskiego. Ten fałsz i obłuda, którymi Rosjanie w ramach ruskiego miru, świat karmili, chyba to na naszych oczach się kończy. Już nikt przy zdrowych zmysłach w ruski mir wierzyć nie będzie. A my róbmy wszystko i wzywając boskiej pomocy i kierując się własnym rozumem, pomagajmy, bo na naszych oczach tworzy się nowa rzeczywistość dla tej części Europy, nie tylko dla Polski i Ukrainy. Zełenski w przemówieniu do polskiego parlamentu, do Zgromadzenia Narodowego, wspomniał, że Polska i Ukraina połączone z sobą politycznie i gospodarczo, przyciągające w sposób naturalny te mniejsze kraje Trójmorza, to jest tak silna przeciwwaga, która na zawsze zatrze dominację Niemiec w tej części Europy. I tego się w Berlinie boją, przecież oni doskonale rozumieją, stworzyli kiedyś to określenie Mitteleuropa, czyli te kraje pozornie niepodległe, które jednak są, tu klasyka przypomnę, w pewnym sensie kondominium niemiecko-rosyjskim. Na naszych oczach my możemy to zmienić, nasze pokolenie. My możemy to wszystko zmienić, budując nową Europę, nowe relacje przyjazne, oparte o zaufanie, o wspólne działania, wspólne interesy, przerywające również ten ciąg zarzutów, skarg, żalów, często sprzed wieków, gdzie już do końca nie wiadomo, kto komu na dobrą sprawę krzywdę robił. Prawda zwycięży, ale również jestem przekonany, że to budowanie tego silnego bloku, tego Trójmorza poszerzonego również o wolną Ukrainę, to jest budowanie na dziesiątki lat, na pokolenia nowej geopolitycznej Europy, przynajmniej tu w naszej części.
Pokażmy jeszcze fragment przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o tym, żeby było więcej Ameryki w Europie.
Zachodni świat zjednoczył się wokół Ukrainy. Duża w tym zasługa Stanów Zjednoczonych i przywództwa ze strony prezydenta Joe Bidena. W sytuacji prawdziwego zagrożenia potwierdza się, że silne amerykańskie przywództwo jest nadal potrzebne światu. Kijów jest miejscem, z którego wyraźnie widać, że potrzebujemy więcej Ameryki w Europie, zarówno w wymiarze wojskowym, jak i w tym wymiarze gospodarczym.
Więcej Ameryki w Europie, mówi prezydent Andrzej Duda. Wcześniej wspominałeś, że być może nastąpiła, prezydencie, jakaś przemiana, bo przecież pamiętamy, że jeszcze w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda uczestniczył w zimowych igrzyskach olimpijskich w komunistycznych Chinach. Teraz mówi o tym silnym wpływie Ameryki w Europie, dlatego w tym momencie chciałam was zapytać o wasze takie myśli, spojrzenie w przyszłość, jakie będą konkretne rezultaty polityczne wczorajszej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Jan Krzysztof Ardanowski.
Rola Stanów Zjednoczonych jest nie do przecenienia. To jest jednak imperium, to jest państwo bardzo mocne. Oczywiście Amerykanie grają swoją politykę, chcą mocno osłabić Rosję i tu nasze cele są podobne, po to, żeby nie mieć dwóch wielkich globalnych przeciwników, czyli Rosji i Chin, które wyczekują na osłabienie Rosji. Wszyscy obawialiśmy się prezydentury Bidena. Myślę, że nie mieliśmy do końca przekonania, jaka to będzie prezydentura, czy jego wcześniejsze wypowiedzi, trochę nawiązujące do Baracka Obamy, o jakimś resecie, o zrozumieniu szczególnej sytuacji Rosji, o wrażliwości Rosji, że znowu będziemy obserwowali naiwność ze strony Stanów Zjednoczonych, ale Rosja będzie swoje wpływy budowała. Okazuje się, że ten starszy już przecież człowiek zachowuje się rzeczywiście jak mąż stanu, jak przywódca. Serce rośnie, kiedy nawiązuje raczej do polityki prezydenta Ronalda Reagana, który powiedział, że z bandytą się nie negocjuje i nazwał Rosję wprost imperium zła. Imperium zła, bo taka Rosja jest. Myślę, że Amerykanie mieli ogromny wpływ również na przekonanie przywódców Europy Zachodniej, wykorzystując swoją również pozycję do zorganizowania pomocy dla Ukrainy. To moralne wezwanie ze strony Polski i pewnego rodzaju przymuszanie ze strony Stanów Zjednoczonych daje ten pozytywny efekt, który obserwujemy. Chiny, ja w poprzednim kiedyś na zjeździe wypowiadałem się o Chinach. Chiny grają swoje. Chińczycy są państwem nieprzewidywalnym. Świat niestety, ulegając też mitowi Chin, ogromnego rynku, wielkich korzyści gospodarczych wszystkim, dla wszystkich, którzy z Chinami współpracują, był zaczadzony. Nie chciano mówić o łamaniu praw człowieka, o tym wszystkim, co przecież widzimy i wokół Ujgurów, i Tybetu, Falun Gong i tych wszystkich działań, które komuniści w Chinach podejmują. Starano się tego nie widzieć, tak jak i Rosji starano się nie widzieć tego, czym ona faktycznie jest, licząc na układy gospodarcze. Myślę, że to postawienie w prawdzie wobec Rosji sprawi, że również i świat przestanie klęczeć w Pekinie na kolanach, umizgując się, chcąc współpracować z Chinami. Chiny walczą o swoją pozycję na świecie, to jest oczywiste, to pewnie i zrozumiałe. Natomiast świat doświadczony również rosyjskim przykładem, myślę, że już nie będzie tak bezkrytycznie hołdował korzyściom współpracy z Chinami. Stany Zjednoczone zaczynają odgrywać bardzo ważną i ja się z tego powodu cieszę, bo geopolitycznie jesteśmy między Wschodem a Zachodem. Jeżeli nie będziemy z jednymi, to drudzy, tak byliśmy przekonani, jeżeli Ukraina wypadła, tak by z całej łapy po nas wyciągnął. Natomiast obecność Amerykanów, między innymi tu w Polsce, na wschodniej flance, w krajach nadbałtyckich, no przecież dużo mniejszych i słabszych, ale przede wszystkim na terytorium Polski, również i Rumunii, to jest też element naszego bezpieczeństwa. Pokazanie, że tu są bazy uzbrojenia, tu są przygotowane urządzenia obronne, do których w ciągu kilkunastu godzin dotrą jednostki z Teksasu, z Luizjany, z Alabamy, po to, by je uruchomić. Również wpływ Amerykanów na szkolenie, również i polskich żołnierzy, również żołnierzy ukraińskich, jest nie do przecenienia. Cieszę się, że Stany Zjednoczone zaczynają widzieć, czy na nowo odkrywać, rozumieć swoją rolę nie tylko globalną, ale również w naszej części Europy i są tym bezpiecznikiem, którego bardzo brakowało w czasach, kiedy zostaliśmy pozostawieni sami sobie.
Pastor Babuchowski, czy zgadzasz się z byłym ministrem, że rzeczywiście Stany Zjednoczone teraz ponownie zaangażują się?
No tak, tu rzeczywiście zgadzamy się i w tej kwestii oceny Joe Bidena, że przecież to nie był kandydat z naszej bajki, ale na przykład świeża wypowiedź z Japonii prezydenta Bidena, który jasno deklaruje możliwość użycia opcji wojskowej, gdyby zbrodniarze z komunistycznych Chin chcieli najechać tak jak Putin Ukrainę, oni Tajwan, nie? To jest bardzo ważna deklaracja polityczna. Stany Zjednoczone tak nie do końca jasno deklarowały, czy użyją swojej armii, czy tylko takich wpływów, powiedzmy sankcje, naciski polityczne i tak dalej, tu Joe Biden jasno mówi, że opcja militarna jest w grze. To jest bardzo ważna deklaracja i myślę, że to, co zrobiły wojska ukraińskie, cały naród ukraiński ma wpływ na tę jasną deklarację, bo kiedy była, można powiedzieć, mitycznie silna Rosja, nie, bo nikt nie powiedział sprawdzam, no ale tak jak pan minister powiedział, taki nimb otaczał Rosję, że jest tutaj niezwyciężona, silna, i nie wiadomo jaka. Do tego dochodziły Chiny z bardzo silną i uzależniającą wiele części świata, nawet Stany Zjednoczone, gospodarką, no to wtedy ten konflikt był mniej, że tak powiem, realny do wygrania, nie? Ale dzisiaj, gdy Rosja jest na kolanach dzięki armii i narodowi ukraińskiemu, gdzie jej pozycja dramatycznie spadła, co już sami Rosjanie przyznają, myślę, że to ma wpływ też na takie bardziej jednoznaczne, odważne deklaracje prezydenta Bidena. Także tu cieszymy się.
I z Francją.
Właśnie, pytałeś, jaki będzie skutek tego przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. No to właśnie Niemcy muszą teraz zrewidować swoją politykę. Przypominam, że niedawno wyszła taka notatka SB z 90, zdaje się, roku. Tam pan Żaryn też ją omawia już szczegółowo. Kiedyś myślę, że jeszcze nad nią siądziemy, ale tylko powiem, w interesie Niemiec było podzielenie polskiej sceny politycznej, żeby nie było silnego przywództwa w narodzie polskim, tylko żeby były ule skłócone i żeby się tam naparzać, nie? I druga rzecz, żeby nie było silnej klasy średniej. To, myślę, dotyczy także rolników polskich, czy takich bogatszych, można powiedzieć, rolników i drobnych czy średnich przemysłowców. Tego ma w Polsce nie być, nie? No to jak już to wiemy, co chciały nam zrobić Niemcy i przez 30 lat mniej więcej się to udawało, no to teraz, kiedy mamy już ten klimat, to przełamanie czegoś, co się wydało niemożliwe, czyli tej nienawiści, pretensji dziejowych, teraz powinno za tym pójść zbudowanie silnej gospodarki polskiej i ukraińskiej. To jest polska racja stanu dzisiaj. Oczywiście z silnym, dominującym w całej Europie rolnictwem polskim i ukraińskim.
To też ważna deklaracja ze strony prezydenta Dudy. To Rosja zrujnowała Ukrainę i to Rosja musi za to zapłacić. Potrzebne są specjalne fundusze na odbudowę. Będę o tym rozmawiał już w najbliższych dniach ze światowymi przywódcami podczas szczytu w Davos, podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Także prezydent Andrzej Duda też mówi o kolejnych krokach w najbliższych dniach. Prawie 3 miesiące wojny na Ukrainie. Pokażmy teraz poruszające podziękowania prezydenta Andrzeja Dudy dla ukraińskich żołnierzy.
Staję przed dostojną Radą Najwyższą jako prezydent Polski. Staję, by podziękować. Podkreślam, staję, by podziękować. To nie my jesteśmy bohaterami. To wy nimi jesteście. Dziękuję wam dzisiaj za to, że bronicie Europy przed najazdem barbarzyństwa i nowego rosyjskiego imperializmu. Że pokazujecie tyranom ich miejsce, że udowodniliście, że duch wolnego narodu jest silniejszy. Dziękuję za to z całego serca. Pokazałaś, Ukraino, że jesteś, jak mówi twój hymn, kozackiego rodu. Jesteście wielcy. Zwracam się do waszych żołnierzy, do żołnierzy ukraińskich walczących w siłach zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, jednostkach obrony terytorialnej, do bohaterskich obrońców Mariupola, również tych, którzy przebywają obecnie w rosyjskiej niewoli i do tych, którzy na całej linii frontu stawiają zaciekły opór najeźdźcom. Jesteście bohaterami Ukrainy, ale jesteście też bohaterami Polski, Europy i całego świata. Dziękujemy wam z całego serca.
Jesteście bohaterami nie tylko Ukrainy, ale i całego świata. To wczoraj ukraińscy żołnierze usłyszeli z ust polskiego prezydenta. Pan minister mówił, że Ukraina jest panu bliska, że jest pan zaangażowany również w działanie, we współpracę Polski i Ukrainy. Pytanie takie bardziej osobiste, jak pan to widzi, skąd ten kozacki duch w Ukrainie? Jak to się stało, że ten jeden kraj potrafi już prawie przez 3 miesiące przeciwstawić się wielkiej Rosji?
To są wielkie i piękne słowa, całkowicie się z nimi zgadzam, ponieważ to walczą ukraińscy żołnierze. To tak na marginesie również pokazuje, że Ukraina nie zmarnowała tych lat od zajęcia Donbasu od 14 roku, szkoląc swoich żołnierzy, ucząc ich taktyki, obsługi sprzętu. Te kolejne roczniki, które były na Ukrainie szkolone wojskowo, również były na froncie, na realnym froncie, czyli mogli ci ludzie się ostrzelać, osłuchać, więc oni nie boją się, bo są przygotowani do walki. Brakowało im uzbrojenia i to uzbrojenie świat szczęśliwie dostarcza. Ale jest również coś takiego w duchu Ukraińców, co często może i irytowało, taka zadziorność, ale również to, co może w Polsce, a na pewno w Europie Zachodniej zanika, może już i zanikło, czyli pewna męskość w zachowaniu. Mężczyzna chce zabezpieczyć przede wszystkim swoją kobietę i swoje dzieci, by były bezpieczne, zabezpieczyć swoją rodzinę i idzie walczyć o swoją ojczyznę, o swoją wspólnotę. To, w co wierzy, że jest wartością dla niego, o wolność. Mówimy o właśnie tej tradycji kozackiej. Zapewne z tej kozaczyzny i zachowań kozaków to się wywodzi, ale również we współczesnym społeczeństwie ukraińskim ta męskość jest tutaj dostrzegana. Również my musimy wyciągać, tak jak Ukraińcy wyciągnęli w 14 roku wnioski, to i my, Polacy, musimy wyciągać wnioski i budować swoje bezpieczeństwo pod każdym względem, również to bezpieczeństwo militarne, bo przecież zasada civis pacem para bellum, myślę, się nie zdezaktualizowała, chociaż w starożytnym Rzymie ją sformułowano. Czyli również umiejętność posługiwania się bronią, rozwój wojsk terytorialnych, różnych organizacji paramilitarnych, które mogą wesprzeć właśnie w sytuacjach zagrożenia to bezpieczeństwo Polski. Ile wylano kubów pomyj na tworzenie wojsk terytorialnych w Polsce? Gdzie są ci wszyscy, którzy to tak krytykowali, śmiejąc się, że żyjemy w bezpiecznym świecie, że już nigdy wojen żadnych nie będzie. One mogą być w Afryce, gdzieś u jakichś w narodach prymitywnych, nie wierząc w to, że to może na naszych oczach się toczyć tuż u nas, oby nie u nas. To zagrożenie rosyjskie jest realne, dlatego musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. To militarne i wydatki są tu absolutnie zbędne, ale również przekonanie społeczeństwa, i to jest rola dla nas wszystkich, przekonanie społeczeństwa, że to nie jest żadne wynaturzenie, że bądźmy pacyfistami, wspierajmy pokój, ale bądźmy również gotowi bronić pokoju, bo może się okazać, że staniemy się tylko użytecznymi idiotami, którzy coś mówią, a nie są w stanie tego realizować. Ale musimy widzieć to nasze bezpieczeństwo szerzej. To jest i bezpieczeństwo energetyczne, uniezależnianie się jak najdalej idące i to bezpieczeństwo żywnościowe. Trudno sobie wyobrazić bezpieczny kraj, nie mający żywności. Dlatego polskie rolnictwo nie może być osłabiane. Ono jest potrzebne teraz również po to, żeby bezpieczeństwo zapewniać nie tylko Polakom, naszym gościom z Ukrainy, może również i w kolejnych latach Ukraińcom, bo wielu pól nie byli w stanie zasiać. Pojawia się zapotrzebowanie na żywność na całym świecie. My mamy też moralne obowiązki, by wspierać tych, którzy nie są w stanie u siebie żywności wytworzyć z powodów klimatycznych, glebowych, różnych tam uwarunkowań. Więc wspierajmy również i polskie rolnictwo. Zgadzam się również z tym, o czym mówił pastor, z tą niejasną, może jasną, ale polityką Niemiec, gry uzależniania, zgody na uzależnianie od Rosji, manipulowanie również Unią Europejską, gdzie Niemcy próbują swoją politykę realizować decyzjami Brukseli. Ja to obserwuję również w osłabianiu polskiego rolnictwa, w różnych działaniach które na pewno nam nie służą. Tu są wykorzystywane często organizacje ekologiczne, naiwność, a może czasami cynizm tych organizacji. Niedawno prasa niemiecka podawała, że organizacje ekologiczne w Europie Zachodniej były i są finansowane przez Rosję. To czyje interesy te organizacje mają na pierwszym miejscu? Nas, Polaków, konsumentów europejskich, społeczeństwo europejskie, czy chcą nas uzależnić od Rosji, osłabiając naszą produktywność, wytwórczość, osłabiając naszą gospodarkę? Musimy to wszystko chłodno analizować i dla mnie jest ważne ten cały kontekst, żebyśmy my jako naród umieli wyciągnąć z tego wnioski. Oczywiście w państwie demokratycznym spory polityczne są dopuszczalne, są elementem ucierania się opinii, ale w sprawach zasadniczych, a niepodległość Polski, bezpieczeństwo Polski, a jestem przekonany, że również ta strategiczna współpraca z Ukrainą, to jest polska racja stanu. I tu nie powinno być, nie wiem, Platformy, Konfederacje, PSL, Lewice, takie, śmakie, owakie, Prawo i Sprawiedliwość. To powinniśmy rozumieć, że jest pewna granica sporu politycznego, której nie wolno przekraczać, bo możemy utracić to wszystko, co jest dla nas najświętsze i najważniejsze. Utracić naszą ojczyznę.
Amen. Amen. Dlatego teraz, kiedy już mamy za sobą ten okres emocjonalny, takiego wsparcia, z takiego porywu serca, pojawia się też niekiedy zmęczenie, niekiedy trudności. Tak ważny jest przekaz, że ze wszystkich stron, by wzmocnić wytrwałość Polaków, by nie dać posłuchu tej rosyjskiej propagandzie dzielącej czy zniechęcającej Polaków do pomagania Ukraińców. Myśmy mówili już w pierwszych dniach, słuchajcie, dzisiaj są emocje, dzisiaj wszyscy się rwą do pomocy, wpłacają pieniądze i tak dalej, ale za 2 miesiące tego nie będzie. I tu właśnie tacy ludzie, którzy rozumieją historię, którzy rozumieją politykę, w dużej części są to widzowie telewizji Idź Pod Prąd, tu jest nasza rola, tu wytrwałość. My do wytrwałości, jak wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni, ciągniemy ten projekt już wiele lat, często pod prąd, powiem, ale to już dygresja. Pan minister powiedział o tych działaniach proobronnych, jako, dając tu Ukrainę jako wzór. To jest bardzo ważne. Gościliśmy nie tak dawno, myślę kilka tygodni temu, prezydenta Ukrainy, pana Turczynowa, który przez wiele miesięcy pełnił ten urząd właśnie w 2014 roku i on mówił wtedy, to był najczarniejszy okres. Rosja weszła, powstrzymaliśmy ją siłami ochotniczymi, ale nie mieliśmy niczego jako Ukraina. Startowaliśmy od zera. I zobaczcie, w ciągu 8 lat zbudowano silne państwo i silną armię. Czyli da się to zrobić w kilka lat, pomimo bardzo niekorzystnych wiatrów historii.
Wejdę ci słowo, prezydent Turczynow mówił wtedy, odnowa duchowości wiary będzie oznaczała odnowę Ukrainy, czyli też już patrzył w przyszłość i to, o czym przed chwilą mówił minister, że Ukraina wykorzystała ten czas, nie zmarnowała.
I mówi o krajach Zachodu prezydent Turczynow, że nie chcieli nam dać tego, tamtego i jeszcze w ogóle amunicji, broni i tak dalej. Nie chcieli. Chcieli, żebyśmy byli takim ziemią niczyją, takimi kresami właśnie, ale Ukraińcy pokazali, że są godni nowoczesnego państwa. Dzisiaj już to wie cały świat. Piękne słowa prezydenta Dudy, że to wy jesteście nie tylko bohaterami Ukrainy, jesteście polskimi bohaterami, wy żołnierze ukraińscy, jesteście bohaterami całego świata. Piękne, piękne słowa pewnie przejdą do historii, ale jeśli tu mógłbym przejść do takiego konkretu, bo mówimy wspaniałe słowa, ale w Sejmie są dwie ustawy takie właśnie proobronne, żeby Polacy więcej mogli ćwiczyć na strzelnicach, żeby mieli łatwiejszy dostęp do broni. Stąd, panie ministrze, postulat, bo te projekty oba utknęły w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Może to właśnie czas, żeby prezydent Andrzej Duda, że tak powiem, objął patronat nad tymi ustawami, czy nad jedną z tych ustaw. Byłoby to bardzo dobrze powitane właśnie w tych wszystkich środowiskach proobronnych, strzeleckich, że pan prezydent Duda chce też odnowy tej właśnie postawy męskiej, o której pan minister mówił, wśród Polaków.
Ja jestem przekonany, że działania proobronne muszą być zweryfikowane. Świat wyraźnie pokazuje, że niebezpieczeństwa czyhają. To jest pytanie o dostęp do broni, bo na świecie różne są na ten temat teorie. Natomiast umiejętność posługiwania się bronią powinna być umiejętnością każdego mężczyzny, myślę również, że i kobiet. Do tego są potrzebne strzelnice. Był projekt, on jakoś umrząc, by w każdym powiecie była sprawna, nowoczesna strzelnica. Są strzelnice Polskiego Związku Łowieckiego. Pomimo tego, że mam wiele żalów i zastrzeżeń do funkcjonowania władz Polskiego Związku Łowieckiego, to jest organizacja w dużej mierze jeszcze z czasów Bieruta, ale jednak trzeba też wziąć pod uwagę, że jest tam wielu również ludzi patriotycznie widzących sprawy Polski i ludzi umiejących posługiwać się bronią. Wśród 120 tysięcy myśliwych jest około 10 tysięcy snajperów, ludzi umiejących posługiwać się perfekcyjnie różnymi rodzajami broni. Przecież to jest silne wsparcie dla wojsk terytorialnych. Jest również duży ruch bractw kurkowych. Ja nie jestem myśliwym, nie mam takiej pasji, chociaż mam wielu przyjaciół, którzy bardzo tym się ekscytują. Natomiast z moimi przyjaciółmi, znajomymi, wiele lat temu założyliśmy bractwo kurkowe. Po to właśnie, by umieć posługiwać się bronią, bo właśnie civis pacem. Dlatego uważam, że te działania powinny być podjęte i może właśnie pewna zgoda w Sejmie, gdzie zgody trudno wyobrazić sobie do czegokolwiek, to ten element powinien nas i rządzących, i opozycję połączyć. Przekażę również pana sugestie panu prezydentowi.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy i na koniec jeszcze wrócę do słów prezydenta Andrzeja Dudy. Ukraina wygra wojnę, przezwycięży trudności i zostanie odbudowana jeszcze piękniejsza niż była przed rosyjską agresją. Jestem tego pewien, powiedział prezydent Andrzej Duda. Pytanie do was, czy wy jesteście pewni tego, że Ukraina wygra, że wygra z Rosją i kiedy to może nastąpić, jeśli jesteście pewni takiego scenariusza? Jan Krzysztof Ardanowski.
Pewności nie ma. Jest nadzieja, jest wiara. Również ewidentne sukcesy Ukraińców każą, czy dają nadzieję. Oczywiście zagrożeń jest dużo, bo zapędzony w kozi ruch Putin nie wie, jak z tego wszystkiego wybrnąć. Wojna może się przedłużać, ona może przejść w fazę taką stagnacyjną. Ukraina może mieć kłopot z odzyskaniem tych terenów wschodnich, tych najbardziej wartościowych, również w sensie rolniczym. Trudno sobie wyobrazić nowoczesne, duże państwo odcięte od morza, nie mogące eksportować, komunikować się ze światem przy pomocy portów morskich. Do tej pory porty Morza Azowskiego Rosjanie zajęli, został Mikołajów i Odessa, które są ostrzeliwane i niszczone. To są zagrożenia, ale jeszcze raz powtórzę, ten duch Ukraińców to również nie stracenie czasu przez te 8 lat, wspominał o tym również pastor Chojecki, nauczenie się, jak tworzyć armię, jak tworzyć również i ruch społeczny wokół armii, jak tworzyć oddziały obrony, w jaki sposób wojska terytorialne mają funkcjonować, nie tylko te liniowe stojące na froncie, to pokazuje, że Ukraina jest całkiem inna niż ta słaba, chora, która wychodziła, odłączając się od Związku Radzieckiego. A my mamy naturalną sympatię do Ukrainy. To jest, my możemy tę radość, tę miłość do Ukrainy, która jest w sercach milionów Polaków i tych, którzy tam kiedyś mieszkali, zostali przesiedleni, ale również historii Ukrainy, która jest w naszej zbiorowej świadomości. Dość powiedzieć, że przecież ja kiedyś to sprawdzałem, były prowadzone badania. Jaką jedną piosenkę potrafią Polacy zaśpiewać? Są dwie. O szła dzieweczka do laseczka, czyli tam o miłości chłopaka i dziewczyny. I druga, o utraconej Ukrainie. Żal, żal, serce płacze, już cię nigdy nie zobaczę. Więc my tę miłość do Ukrainy możemy przelać bardzo konkretnie na ścisłą współpracę z naszymi braćmi Ukraińcami w budowaniu wspólnej przyszłości.
Bardzo dziękuję, pastor Paweł Chojecki. Kiedy koniec wojny?
No to oczywiście tego nie wiemy. No koniec wojny to upadek Rosji. Nie ma innego dobrego końca wojny. Czy tam bojarzy zamordują cara, czy stanie przed drugą Norymbergą, to już jest nieistotne. W każdym bądź razie tylko kompletna przegrana Rosji może wolnych ludzi satysfakcjonować i to jest gwarancja, że ten potwór, ten azjatycki się więcej nie podniesie. Potem powinna być przemiana komunistycznych Chin w demokratyczne państwo, czego bardzo Chińczykom życzymy. Modlimy się też o to. Tutaj jeszcze można by powiedzieć o tym duchu, który jest dzisiaj w Ukraińcach. Nie? On, tak jak mówi prezydent Turczynow, też bierze się z takiego nowego otwarcia narodu ukraińskiego na chrześcijaństwo, na biblijne chrześcijaństwo, tam i ilość kościołów chrześcijańskich, ilość Biblii rozdawanych czy kupowanych, różne seminaria, szkoły biblijne, no to jak grzyby po deszczu. No to w Polsce nieznane jest, ale tam rzeczywiście to się dzieje wielokrotnie, o tymśmy mówili. Ja rozmawiałem z Ukraińcami, zarówno z tymi tam gdzieś z Charkowa, z tej bardziej rosyjskojęzycznej już części, jak i z tymi z Lwowa tutaj. I jedno mogę powiedzieć, tych ludzi nie udało się kacapom złamać. Ci ludzie rzeczywiście są pewni. Oni nie mówią, że my wierzymy, że tam się odbudujemy. Oni są pewni wygrania wojny. I oni są pewni, tu zresztą mer Kijowa, pan Kliczko też to mówi, że w parę miesięcy odbudujemy to, co kacap zniszczył. Oczywiście no, to jest pewna przesada, może tam się uda w parę miesięcy ulicę uprzątnąć, główne budynki, no ale tam powrót całej infrastruktury to dłużej, ale naprawdę to jest naród dzisiaj o wielkim duchu i to jest gwarancja zwycięstwa.
I tej wiary w zwycięstwo rzeczywiście możemy się uczyć od bohaterskich Ukraińców. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był z nami doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów, panią prowadzącą, pastora. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
My również bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że mamy taką jedność myśli, ocen politycznych i historycznych. To się rzadko zdarza wśród Polaków, a tutaj nie było się czego przyczepić. I jeszcze raz wielkie brawa dla prezydenta Dudy. Proszę przekazać za to, co zrobił wczoraj w Kijowie.
Modlimy się o większe rzeczy. Pokażmy teraz klip, który opublikowała ambasada Ukrainy z podziękowaniem dla Polski i przechodzimy do drugiej części programu.
Ale nam poszczęściło i my z mamą pojechali do Polski. Ja już dorosły i znaję, kto wróg, a kto druh. Rosja wróg, a Polska druh. Ми більше не ховаємось в підвалі. Поляки нам дали будиночок, а мені подарували дуже-дуже багато іграшок. Мені подобається в Польщі, але я хочу повернутися додому. Бо там в мене купа друзів в садочку. Хочу поїхати до дідуся і бабуся в Корнен. Хочу побачити моїх друзів Жоріка і Гаріка.
Я повернусь.
Я повернусь.
Я повернусь.
Я повернусь.
Я повернусь. Україна, я повернусь.
Коли ми переможемо злих росіян, то повернемось до наших.
Ваш найперв то, що споткало їх зі сторони того księдза педофіла, але później теж walka з opinią społeczną, walka з sądami, але w końcu przychodzi ten dzień. Także rzeczywiście tutaj widzę, że trzymasz w ręku naszą książkę. Wygrałem z księdzem pedofilem, wywiad rzeka z bohaterem filmu Braci Sekielski.
To by chciał więcej szczegółów na temat historii tego no, strasznego zła, jakie ksiądz, a potem biskup i reszta hierarchii wyrządzili Bartkowi, jak przez to przeszedł, jak zwyciężył najważniejsze. Wywiad rzeka prowadzi Kornelia w formie książkowej. Są też podcasty, e-booki, także jeśli jesteście zainteresowani, Jest to niezwykła, to podkreślają znawcy tematu, niezwykła, szczera rozmowa. Takiej jeszcze do polskiego czytelnika, takiej pozycji jeszcze nie było.
To w takim razie krótka reklama książki. Wracamy za chwilę.
Był perfekcyjny po prostu, jak taki profesor doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem
Całe życie tej odwagi ci tam brakuje.
Panie mecenasie, jakie pierwsze myśli na gorąco po wyroku w Kaliszu? 300 tysięcy złotych odszkodowania dla Bartka Pankowiaka.
No mam wrażenie takiego domknięcia tej sprawy. Ja przypomnę, że ta sprawa naprawdę trwała przez całe dorosłe życie Bartka, przez całe jego dzieciństwo. No jednak 10, 11 rok życia, kiedy to się wydarzyło, a później kilkadziesiąt lat tej traumy, bo nie zapominajmy, że samo nadużycie to jest początek, to jest preludium, to jest ten moment, kiedy się zarzuca pokrzywdzonemu ten krzyż na barki, który on niesie przez całe dorosłe życie. On nie może o tym powiedzieć rodziców, wstydzi się, jest szantażowany, że Kościół może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania, które zamieszkuje z rodzicami. To jest poczucie winy. To są te wszystkie deficyty, które się pojawiają później, które są charakterystyczne dla tego typu czynów. Zresztą, Kornelio, ty to opisałaś z pomocą Bartka, tą porażającą historię, ale też myślę optymistyczną w końcu. W waszym wywiadzie wygrałem z księdzem. Bardzo poruszająca to jest lektura. Mam nadzieję, że Kościół, który przegrał kolejny proces, pójdzie po rozum do głowy, nie będzie chciał się linczować medialnie, wydawać dziesiątek tysięcy na adwokatów, na koszty sądowe, tylko po prostu zrobi to, co już dawno powinien zrobić, siądzie z pokrzywdzonymi do stołu i ustali jakąś formę zadośćuczynienia, bo słowo przepraszam nic z tego Kościoła nie kosztuje. To już nie robi na nas wrażenia, ci ludzie ponieśli realne szkody. Zwykła rana się zagoi, kość się zrośnie, natomiast ta rana psychiczna, niestety, myślę sobie, że poprawić komfort życia dobrą terapią, otoczeniem się jakimś dobrym, przyjaznym środowiskiem, natomiast będzie trwała do końca tych dni. Czujemy satysfakcję, no nie do końca, bo w całości sąd nie uwzględnił naszego żądania, natomiast myślę sobie, że ważne dla nas jest to i zarówno dla Bartka, jak i Jakuba, że ta zasada odpowiedzialności została przesądzona. Sąd w pustych motywach uzasadnienia powiedział, że to nie jest walka z Kościołem, to jest walka o Kościół, o zdrowy Kościół, że powodowie, czyli bracia Pankowiak, byli prekursorami tej dobrej sprawy, dali przykład, poczynając od tego, że pokazali swoją twarz w filmie, opowiedzieli o swojej traumie, ale też występując o zadośćuczynienie, no są takimi prekursorami właśnie oczyszczenia tego Kościoła. Kościół potrzebuje zadośćuczynienia, Kościół potrzebuje się ukorzyć, ale nie tylko już słowami, ale też finansowo. Jest to najbogatszy posiadacz ziemski zaraz po Skarbie Państwa. Ma bardzo duże zasoby finansowe. Myślę, że to wstyd, że do dzisiaj w sposób systematyczny, systemowy tego problemu nie rozwiązał.
Panie mecenasie, czy kuria zapłaci, czy też będzie dalej kluczyć i odwoływać się, apelować? Jaka jest ocena pana mecenasa?
No pastor wie, że oni po prostu, jeśli chodzi o taki dobry PR, to nie chcą skorzystać z jakiejś takiej elementarnej lekcji, że o wiele lepiej by było. W dobie pustych seminariów tych diecezji, masowego odchodzenia wiernych, naprawdę zamknąć ten temat i nie przynosi tym ludziom, którzy jeszcze zostali w tym kościele, wstydu. Jakie będzie stanowisko, tego ja nie wiem. No, biskup Bryl przepraszał wczoraj za słowa pełnomocnika kurii, który mówił o tym, że Jakub walczy z Kościołem. Po owocach ich czynów poznamy ich, no zobaczymy, co oni po prostu będą robić. Chcę też powiedzieć bardzo ważną rzecz. Sąd uznał również roszczenie Jakuba za usprawiedliwione jak najbardziej, za zasadne, natomiast z uwagi na tą jego deklarację, że on no, chce pokazać, że nie robi tego dla pieniędzy, umorzył w tym zakresie postępowanie.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję za relację na gorąco i gratulacje. Do zobaczenia.
Gratulujemy.
Dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
My również.
I jeszcze twój komentarz, jeśli chodzi o skutki dzisiejszego wyroku sądu w Kaliszu. Czy rzeczywiście myślisz, że to będzie ten moment przełomowy, że tak jak wcześniej mówili bracia Pankowiakowie, że kurie muszą zacząć dostawać po kieszeni, że to będzie ten moment zwrotny, czy to jest po prostu taki wypadek przy pracy?
Połączę nasze dwa tematy. Pamiętacie, prezydent Duda powiedział, że trzeba więcej Ameryki. Wymieniał w Europie, w Polsce, na Ukrainie, wymienił sferę wojskową i polityczną. Ale ja kiedyś napisałem taki krótki, ale myślę, że ważny artykuł o sojuszu cywilizacyjnym, że on nie może się tylko na gospodarce, polityce, wojsku, nie wiem, tam technologii czy różnych takich rzeczach. On musi mieć solidne ideowe, czyli duchowe, wspólne fundamenty. Wtedy on przetrwa różne zawieruchy dziejowe, zakręty historii i tak dalej. I to jest właśnie ten fundament. Niewielkie, to może to nie robi wrażenie, nie? Niewielka, ale ciężar gatunkowy, ciężar treściowy jest naprawdę wielki. Tak powstała Ukraina i tu prezydent Turczynow o tym mówił, jaki ważny czynnik jest nawrotu, można powiedzieć, do biblijnej wiary, do poważnego traktowania Jezusa Chrystusa i Jego słowa, nie tam kościelnych, tam czy moskiewskiej cerkwi, czy rzymskiej, ale samego Jezusa i Jego słowa. I teraz, jeśli mówisz o tym skutku, tak, bardzo się cieszę. Cieszę się, gratuluję szczególnie Bartkowi. Pozdrawiam cię, Bartku. Cię. Tu cała redakcja ci, wiesz, że kibicowała, modliła się i tak dalej. Cieszymy się, że wytrzymałeś. Nie było łatwo, wiemy. To były trudne chwile, ale teraz masz czas, można powiedzieć, takiego zadośćuczynienia. Tak jak powiedział mecenas Nowak, to nie wyrówna tych krzywd, to ci nie wróci zmarnowanego dzieciństwa, zbrukanego przez tego ohydnego potwora, który nadużył zaufania rodziny, która przecież była, no powiedzmy, kościelną rodziną, nie? I mieszkała w kościelnym mieszkaniu i ojciec pracował jako organista w kościele i tak dalej. Ten ksiądz przychodził pod ich dach, jadł z nimi posiłek, a później gwałcił ich dzieci. To w ogóle nie można sobie tego wyobrazić. To, że ty to przetrwałeś i twój brat, że wasza rodzina się ostała, wiem, że nie było, jak mówię, łatwo. To jest wielki triumf dobra nad złem. Cieszę się, że też znalazłeś rozwiązanie swoich problemów w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Mam nadzieję, że wiesz, że to On dał ci siłę, żeby wytrwać do dzisiejszego tego wydarzenia, które komentujemy. I myślę, że oprócz tych skutków politycznych, tego procesu społecznych, finansowych, bo Kościół zacznie płacić po dobroci, no albo w wyniku tych procesów sądowych, no to już tu mecenas Nowak mówił, no lepiej się porozumieć, to i tak zapłacą, a przynajmniej nie będą mieć tego wstydu, tej hańby, że nie chcą za swoje grzechy, tak jak ludziom na spowiedziach jakieś pokuty tam dyktują, to sami nie chcą zapłacić za swoje grzechy, są faryzeuszami, obłudnikami, noż jak chcą całkowicie opustoszyć polskie te kościoły katolickie, noż to niech dalej idą w zaparte, ale ja myślę, że to, co najważniejsze, to ta droga, którą poszedł Bartek. Zaczął stawiać pytania, gdzie jest prawda w tym wszystkim. Wychowany w bardzo religijnej rodzinie. Nie? No, tam słyszał też i o Biblii, i o Jezusie, przecież wiele, ale nie znał go osobiście. I wziął do ręki Biblię i osobiście zawołał do Jezusa Chrystusa o ratunek. To jest, myślę, przyszłość, takiej przyszłości bym sobie życzył, żeby jak najwięcej i tych osób bezpośrednio pokrzywdzonych przez zbrodniarzy w sutannach, księży katolickich, biskupów katolickich, także przecież i papieże się do tych zbrodni dokładali, będziemy o tym niebawem mówić, ale też, żeby miliony zwykłych katolików, tu niedawno był z nami Joe Łosiak, to ten, który z księdzem Blachnickim sprawił, że w latach 70. i 80. Nowy Testament, Słowo Boże, pod każdą prawie, że strzechę, bo azy to na wsiach się odbywały, te obozy letnie, tam w stodołach mieliśmy, że tak powiem, sale wykładowe na ławkach i w gospodarstwach, także to wtedy się działo na skalę setek tysięcy, może miliona przynajmniej młodych Polaków, żeby znowu ten ogień rozpalić, żeby prawda o Jezusie Chrystusie tak niemiłosiernie zniekształcona przez hierarchów, biskupów i księży katolickich.
Że ty stanąłeś w prawdzie, że miałeś odwagę też stanąć w prawdzie przed samym sobą, co jest, zdaje się, najtrudniejsze. Wskazywałeś Nowy Testament. My zachęcamy was do osobistej lektury tego przesłania, które napisał do was Bóg. Także możecie już teraz zamówić Nowy Testament. Z chęcią wyślemy wam, płacicie tylko za koszt przesyłki i zgłaszają się po to kolejne osoby, co nas cieszy. Piszcie na sklep @ispodprat.pl. Wspomniałeś Joe Łosiaka. Zaraz pokażemy relację z ostatniego zjazdu chrześcijan, na którym gościł Joe Łosiak.
Naszą ekipę, która dzisiaj właśnie tam na ulicach Lublina, w okolicy Podzamcza, tego dworca starego autobusowego, jakby ktoś chciał znaleźć naszych, właśnie świadczy o Jezusie, rozdaje Nowe Testamenty po polsku i po ukraińsku, a także naszą ulotkę, która związana jest z tym czasem wojennym.
Tutaj widzimy banner Pray for Ukraine, także
tak
również
wygląda,
wspieramy.
Nasza sposób. Baza tam w Lublinie. Stąd bardzo zachęcamy naszych widzów z Lublina, jeśli macie czas i chcielibyście chwilę porozmawiać, dodać zachęty naszym chłopakom, tam może i dziewczyny też dołączą, nie? To bardzo o to proszę.
Trasa spotkań z Joe Łosiakiem. Ostatnio był na Śląsku, w Opolu, a teraz znów Lublin 28-29 maja, później Kraków 1 czerwca, Chrubieszów, Chełm 5 czerwca, Pomorze Gdańskie 9-10 czerwca i Szczecin 11-12 czerwca. Jeśli chcecie spotkać się osobiście z Joe Łosiakiem, piszcie, napiszemy wam szczegóły na kontakt@ispodprat.pl. Teraz jeszcze pokażemy wam krótką zachętę do wsparcia naszego projektu telewizji Idź Pod Prąd.
Wiemy?
Mamy 630 gitar w maju.
630.
Dlaczego warto?
I dużo i mało.
Wspierać telewizję Idź Pod Prąd.
A dlaczego warto wspierać telewizję Idź Pod Prąd?
Wcześniej było tak, że do 150 gramów.
Ja nie widzę powodów, aby nie wspierać tej telewizji. To jest jedyna w Polsce telewizja, której analizy polityczne są bardzo trafne, które się zawsze sprawdzają, w którym także można sprawdzić, na co idą wydatkowane pieniądze. Zawsze jest brane pod uwagę, warto brać pod uwagę to, gdzie pieniądze i od kogo są, jak dana telewizja, organizacja jest sponsorowana. Czyli jest wszystko jawne, można wszystko sprawdzić, gdzie te pieniądze idą. Widać Boże przede wszystkim błogosławieństwo w tym, co robi telewizja. I warto w tym projekcie być i dokładać swoją cegiełkę.
Nawraca ludzi do Jezusa Chrystusa, tak jak mnie. Warto ją dlatego wspierać.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dwa takie projekty realizujemy teraz, studia w innych miastach. Takie mini studia, żeby można wywiad przeprowadzić, sprzęt lotny do sondy, czy też jakieś nagranie z danego miasta. Już w Białymstoku, teraz Olsztyn i następne miasta. Chcemy wyposażyć właśnie w kamerę, mikrofon, sprzęt oświetleniowy, statywy i tak dalej. To jest koszt, no powiedzmy, przynajmniej kilku tysięcy złotych. Nie? W zależności, czy to jest tam nowy sprzęt, czy używany. A także przygotowujemy tu infrastrukturę naszej siedziby, żeby w czasie wakacji, kiedy różne zjazdy są, obozy i tak dalej, żeby jeszcze więcej osób móc tu przyjąć. Właśnie zrobiliśmy parking dodatkowy na 30 samochodów, także naprawdę się dzieje, oprócz tych kosztów stałych utrzymania tego całego wielkiego już projektu, to ciągle się rozwijamy. Także bardzo, bardzo serdecznie proszę was o pomoc. Te pieniądze są nam dzisiaj naprawdę potrzebne.
Szczegóły na stronie ispodprat.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite. A teraz pokażmy więc, jak się rozwijamy również tutaj, jeśli chodzi o nasze nieruchomości, to co się dzieje wokół siedziby telewizji Idź Pod Prąd. Dzięki waszemu wsparciu to na koniec dzisiejszego bogatego programu Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo, naprawdę. Cieszę się z obu części, bo tu wspaniały wyrok, mecenas Nowak, Bartek na na czacie. Jeszcze raz pozdrawiamy Cię i zapraszamy tu do nas niebawem. No i pierwsza część to taka uczta, można powiedzieć, historyczno-polityczno-społeczna, ale także i duchowa. No coś takiego, to tylko jak rozmawiamy z ministrem Ardanowskim, bo to już nie pierwszy raz.
Coś, co przekracza nasze wyobrażenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Czekamy na wasze komentarze również po programie jeszcze dziś o 18:00 i Spod Prąd Dogrywka. Do zobaczenia.
To jest dla mnie honor, zaszczyt, że mogę dzisiaj gościć brata, który więcej lat żyje z Chrystusem niż ja na ziemi.
Bóg otworzył wielkie drzwi dla nich i nikt nie mógł zamknąć te drzwi. I Bóg może robić wielkie rzeczy przez małą grupę ludzi. I tak będziemy modlić się dla was.
No ja ogólnie jestem przeszczęśliwa, no i uważam, że to był taki wspaniały, szczery zjazd.
Bardzo dobre rozmowy, bardzo dobre towarzystwo.
Jestem zbudowany, pierwszy raz tutaj jestem, ale na serio jest fajnie.
Bardzo szczęśliwy, przede wszystkim z tego powodu, że poznałem jeszcze bardziej Joe Łosiaka. Była to wielka motywacja. Jest już staruszkiem, ale jest oddalny właśnie słowom Biblii, Jezusowi. I właśnie to od niego emanuje.
Duchowa uczta, szczerze mówiąc. Serce rośnie.
Za każdym razem jest coś wartościowego, co wywozimy stąd. Za każdym razem jest akurat ten temat, który właśnie w danym momencie potrzebujesz. Przynajmniej u mnie tak jest.
Czuję się wspólnotę, obecność duchową, tak? Między braćmi i siostrami.
Cieszę się, że tak dużo było młodzieży na naszym zjeździe, że tak dużo dzieci, że tyle radości.
Dziękuję bardzo za gościnę, za to, że mogłem wysłuchać pana Joe Łosiaka. Naprawdę to było niezwykłe spotkanie.
Duża zachęta do działania, gdzie mnie goni całe życie, praktycznie 60 lat. Joe idzie za Jezusem, także no, jest to wspaniały wzór do naśladowania.
Wspaniali ludzie, atmosfera, wszystko, same plusy.
So shocked. Amazing, and thank you for having me here, and thank you, you're amazing people, guys, thank you.
Jestem pod dużym wrażeniem Joe Łosiaka i jego pracy dla Jezusa i jestem bardzo wdzięczny mu za to, że poświęcił swoje życie temu, żeby Ewangelia dotarła do Polaków i mam taką świadomość, że to dzięki niemu pośrednio ja też usłyszałem Ewangelię i poznałem Jezusa osobiście.
Autentyczne zaufanie Bogu, czyli inaczej mówiąc prawdziwa wiara, to taka, która oznacza, czy od razu skutkuje posłuszeństwem. Mówiłem o nowym narodzeniu, mamy różne swoje pomysły religijne na zbawienie, a Jezus mówi, że tylko przez zaufanie mu można być zbawionym. Chcesz być zbawiony? Poważnie traktujesz słowa Jezusa? No to wołasz do Niego: Jezu, zbaw mnie. I później na tej samej zasadzie do wszystkich innych nakazów Jezusa podchodzimy. Albo mu wierzymy, albo nie. Wczoraj o tym mówiłem kazanie, co zwyciężyło świat. A dzisiaj chciałem jeszcze do tego dodać aspekt czasowy. Bo kiedy Jezus wzywał ludzi, żeby za Nim poszli, to jest 9 rozdział Ewangelii Łukasza, możemy sobie tam przeczytać, pójdź za mną, mówi do jednego, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Oczywiście pogrzeby, wesela, to są bardzo ważne rzeczy społeczne, ale zobaczcie, tu jest nakaz Jezusa, zrób coś, a tu jest odpowiedź człowieka, najpierw pozwól mi to i tamto. Odpowiedział Jezus, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. I później inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się i tak dalej. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zobaczcie, że Jezus ich nie głaszcze po głowie. Jeśli jest jakiś jasny nakaz Pisma Świętego, jasna objawiona wola Boża, to żadne inne czynniki nie powinny cię odciągnąć nie tylko na tej zasadzie, że zrobisz to, ale później, tylko żadne inne czynniki nie powinny cię odciągnąć od tego, byś zrobił to jak najszybciej. Jeśli Jezus czegoś chce od ciebie, czy ode mnie, to mamy to zrobić teraz, a nie później. Nic nie jest ważniejsze.
Trzeciego maja 1865 roku w Sokołowie Podlaskim w obecności 10 tysięcy ludzi zostali powieszeni z wyroku rosyjskiego sądu polowego ksiądz generał Stanisław Brzuska, naczelny kapelan wojsk powstańczych i jego adiutant Franciszek Wilczyński. W roku 1861 za kazanie, w którym potępił stłumienie demonstracji w Warszawie, ksiądz Brzuska został skazany na 2 lata twierdzy. Zwolniony po 3 miesiącach włączył się w działalność konspiracyjną. W dniu wybuchu powstania styczniowego brał udział w walkach w Łukowie. Potem przystąpił do oddziału pułkownika Lewandowskiego, następnie Karola Kresińskiego, a potem Michała Heidenreicha Kruka. Wykazał się odwagą w wielu bitwach. Po rozbiciu przez Rosjan oddziału Heidenreicha był jednym z nielicznych, którym udało się przebić z okrążenia. Stworzył swój własny oddział, liczący około 40 ludzi, który atakował oddziały rosyjskie na Lubelszczyźnie i Podlasiu latem i jesienią 1864 roku. Przetrwał do grudnia 1864 roku i okazał się najdłużej walczącym oddziałem powstania styczniowego. Rosjanie rzucili przeciwko oddziałowi księdza Brzuski 5000 żołnierzy, ale przez długi czas nie mogli go wytropić i rozbić. Brzuska cieszył się wielkim poparciem miejscowej ludności. Pomimo zapowiedzi, że każdy, kto go popiera, stanie przed sądem polowym, a jego dom zostanie zburzony, przez długi czas nikt go nie wydał. Ludzie pamiętali, że Brzuska jako kapłan opiekował się biednymi i chorymi. Władze carskie namawiały biskupów, aby zdjęli mu święcenia lub potępili, ale żaden się na to nie zgodził. W kwietniu 1865 roku został ujęty wraz z Wilczyńskim we wsi Krasnodęby Sypytki, postawiony przed sądem i skazany na śmierć. Jego egzekucja to ostatni epizod powstania styczniowego.